Otwórzmy Księgę Jeremiasza na początku. To będzie rozdział 23. I tam w rozdziale 23 jest taka dłuższa wypowiedź. Najpierw o pasterzach, którzy rozpraszają owce. Potem Pan mu obiecuje, że zgromadzi swoje owce. To jest werset 3, 4, 5. Nadchodzą dni, mówi Pan, w których wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość i będzie panować król i będzie mu się szczęściło, będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie zbawiona, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie, a to jest jego imię, którym będą go nazywać Pan, naszą sprawiedliwością. I dalej mówi również o prorokach, o kapłanach, o fałszywych prorokach. I w wersecie 20 mówi o sądzie. I tam jest napisane, że Pan wykona myśli swego serca, a w ostatecznych dniach dokładnie to zrozumiecie. Są rzeczy, które w ostatecznych dniach dokładnie Izrael zrozumie. Różni ludzie i grzesznicy w ogóle to zrozumieją. Natomiast w 23 wersecie jest coś, co jest dla nas trochę zaskakujące. Dlatego, że tam Pan mówi w 24, czy jestem tylko Bogiem z bliska, mówi Pan, a nie Bogiem także z daleka. Czy może się kto schować w ukryciu, abym go nie widział, mówi Pan, czy nie wypełniam nieba i ziemi. My najczęściej mówimy, na przykład jak głosimy Ewangelię, no to mówimy ludziom, słuchajcie, Bóg jest Bogiem bliskim. To nie jest Bóg gdzieś daleko, który potrzebuje jakichś pośredników, religii i tak dalej. To jest Bóg, który jest blisko i chce być blisko. I sam Pan Bóg mówi też do wierzących, do zbawionych ludzi, w liście Jakuba na przykład, żeby się do Niego zbliżyć. Zbliżcie się do Niego, a On zbliży się do was. I to jest rzeczywiście niesamowita rzecz. My mówiliśmy dzisiaj o tym, że Pan Bóg jest Bogiem, który jest bliski. Że On dotyka człowieka, że On do niego mówi, że nie potrzebujemy nie wiadomo jakich pośredników, systemów. On po prostu w tej niesamowitej swojej bliskości okazuje nam swoją miłość. I teraz dla nas, bo to jest wszystko dla Izraela, który już z Bogiem zawarł przymierze. I jeżeli Pan Bóg mówi do nich, którzy już są Jego ludem i już zawarli Jego przymierze i On dla nich był Panem. Teraz my zostaliśmy włączeni do nowego przymierza. On jest naszym Panem i On jest blisko nas w o wiele lepszy sposób niż był blisko nich. Dlatego, że my mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą. Sami nasze ciała są świątynią. Mamy Ducha Świętego, który do nas przemawia. I mamy taką bliskość, o jakiej oni nawet nie marzyli. Apostoł Piotr pisze, że oni nie mieli pojęcia, że rzeczy, których prorokował na przykład Jeremiasz czy inni, że oni usługiwali nam, na których to się wszystko wypełni. I że oni próbowali, aniołowie nawet wejrzeć pragną w rzeczy, które myśmy dostali. I to są, oni tego nie wiedzieli. Oni tylko mieli jakieś przebłyski na ten temat. I jak tak słuchałem tych świadectw dzisiaj, to naprawdę, no naprawdę Bóg jest niesamowity, bo potrafi człowieka tak cudownie ogarnąć. A teraz, jeżeli my należymy do Jego ludu, jeżeli my jesteśmy z Nim w taki sposób, to do nas, czyli do tych, którzy już mają tą bliskość, Pan Bóg mówi nagle, czy nie jest również Bogiem z daleka. I dalej mówi, czy może się ktoś schować w ukryciu. Czyli jeżeli już Pan Bóg jest blisko nas, to dobrze jest pamiętać o tym, że przed Nim się również schować nie można. Dlatego, że On jest również, oprócz tego, że jest Bogiem bliskim, jest również Bogiem dalekim. Jak czytamy sobie Psalm 139, to tam autor mówi, że no, żebym uciekł nie wiadomo gdzie, to On i tak będzie blisko, On i tak mnie znajdzie. Jest taki fragment, w którym Izrael był daleko od Boga. I wejdźmy teraz sobie, przejdźmy do 2 Kronik 34. I to trochę obrazuje taką sytuację, w której my czasem jesteśmy. I chodzi o to, jaki był porządek rzeczy, który tutaj się dzieje. O Jozjaszu. Jozjasz miał 8 lat, kiedy zaczął królować i królował 31 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, chodząc drogami swego ojca Dawida i nie zbaczał z nich ani na prawo, ani na lewo. Bo w 8 roku swego królowania, gdy był jeszcze chłopcem, zaczął szukać Boga swego ojca Dawida, a w 12 roku zaczął oczyszczać Judę i Jerozolimę z wyżyn, gajów, rzeźbionych i odlewanych posągów. Na jego oczach zburzono ołtarze Baalów i ściął posągi słoneczne umieszczone wysoko nad nimi, także gaje oraz rzeźbione i odlewane posągi pokruszył i starł, a ich pył rozsypał na grobach tych, którzy składali im ofiary. Kości kapłanów spalił na ich ołtarzach i oczyścił Judę i Jerozolimę. Podobnie czynił w miastach Manasesa, Efraima i Symeona, aż do Neftalego, wszędzie dookoła za pomocą kilofów. A kiedy zburzył ołtarze i gaje, starł posągi na proch i ściął wszystkie posągi słoneczne w całej ziemi, wtedy Izraela, wtedy wrócił do Jerozolimy. W 18 roku swego panowania, po oczyszczeniu ziemi i domu Pana, posłał Szafana, syna Azariasza, Maseasza, namiestnika miasta oraz Joacha, syna Joachaza, kronikarza, aby naprawili dom Pana swego Boga. Jest napisane na początku, w 3 wersecie, że w 8 roku swojego panowania zaczął szukać Boga, a w 12 roku zaczął oczyszczać Judę. Kiedy czytamy, że w 18 roku swego panowania, po oczyszczeniu ziemi, posłał tych ludzi, to ile czasu on musiał oczyszczać Judę? Wychodzi mi, że 6 lat. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Człowiek zaczyna szukać Pana, chodzić drogami ojca Dawida, czyli idzie z Bogiem, idzie za Nim. Ale widząc, idąc za Nim, zauważa, że cały kraj jest w stanie, który się kwalifikuje do całkowitego oczyszczenia. I kiedy my idziemy z Panem, chcemy czynić to, co prawe, a nawet czynimy to, co jest prawe w Jego oczach, to prędzej czy później dotrze do nas fakt, że coś trzeba naprawić. I dzięki temu, że Pan Bóg jest bliski, to On nam tego nie mówi w taki sposób, żeby nas zniszczyć, tylko dzięki temu, że jest Bogiem miłościwym, to On mówi do nas w sposób, który jest ciepły. I nie wiem, czy zauważyliście w swoim życiu czasem, że przychodzą do nas od Niego takie myśli, które wynikają właśnie z tego, że On, oprócz tego, że jest bliski, to jest również Bogiem dalekim, który ogarnia całość. Czyli to jest Bóg, który ma perspektywę. I mówi, nie, no, nie jest w stanie się ukryć przede mną nic. I czasami jest tak, że mamy takie sygnały co do naszych na przykład myśli, co do naszych postaw. I, a może spróbuj nazwać to po imieniu. A może to jest jednak tak. A może pod tym, co ty robisz, kryje się na przykład jakaś podszewka. Może to, co w tej chwili robisz, albo to, co w tej chwili mówisz, wynika z twojej pychy. Wynika z tego, że chcesz podobać się ludziom. Zajrzyj tam pod spód. Czasem trudno jest odsunąć ten wierzch i zajrzeć tam pod spód. Dlaczego? Bo to, co jest pod spodem, będzie wymagało oczyszczenia. A czasami nawet będzie wymagało oczyszczenia przez dłuższy czas. To, co zobaczył Jozjasz, to były rzeczy straszne i trzeba się było prędzej czy później za to zabrać. Ponieważ chodził drogami Pana, wobec tego postanowił zrobić to od razu. I zajęło mu to 6 lat. I kiedy my chodzimy z Panem Bogiem i chcemy nie zbaczać ani na lewo, ani na prawo, to musi przyjść taki moment, kiedy będzie trzeba się zabrać za odbudowę, bo my czasem mówimy o tym, że chcemy odbudować ołtarz, że chcemy odbudować świątynię, że chcemy odbudować to, co jest w naszym domu, to, co jest w naszym sercu. Ale ta każda odbudowa tego musi się zacząć od oczyszczenia zbożków. Czyli musi przyjść taki moment, kiedy my wreszcie włożymy w to ręce. I Pan Bóg nam tego, że tak powiem, nie odbierze tej wątpliwej przyjemności, tylko powiem, ty musisz to zrobić. I zwróć na to uwagę, ale zrób coś wreszcie, bo my czasami mamy taką tendencję, że widzimy to wszystko, widzimy te bożki, widzimy te gaje, widzimy te wszystkie wyżyny i zamiast włożyć w to ręce i zabrać się za to, żeby to jakoś spalić, nie wiem, zdjąć, to my siedzimy i modlimy się do Pana Boga, żeby to się zmieniło. Nie, to nasze ręce muszą to zrobić. Nie ma innej możliwości. I to jest czasem związane, zaraz zobaczymy z czym. Dlatego, że w 18 roku panowania, po oczyszczeniu ziemi i domu Pana, czyli oczyścił to wszystko, a następnie posłał ludzi odpowiednich do arcykapłana, żeby zaczęli naprawiać dom Pana. Oni oddali pieniądze, były pieniądze, oni oddali te przyniesione do domu Bożego, oddali je w ręce rzemieślników, oni mieli nadzór nad pracami, to jest 9-10 wersety, wypłacili i tamci zabrali się do roboty. I teraz oni pracowali nad tym, żeby ten dom, to też trwało, żeby ten dom naprawić. I teraz następnie jest taka sytuacja w 14 ciekawa, opisana. A gdy wynoszono pieniądze przyniesione do domu Pana, kapłan Hilkiasz znalazł księgę prawa Pana, przekazaną przez Mojżesza. Wtedy Hilkiasz powiedział do pisarza Szafana, znalazłem księgę prawa w domu Pana. I Hilkiasz dał księgę Szafanowi. Szafan zaniósł księgę królowi i dał mu sprawę, mówiąc, twoi słudzy wykonują wszystko, co im poleciłeś. Zebrali bowiem pieniądze, które znajdowały się w domu Pana i oddali je do rąk nadzorców i robotników. Ponadto pisarz Szafan powiedział królowi, kapłan Hilkiasz dał mi księgę i czytał ją Szafan przed królem. W trakcie, kiedy oczyszczali, kiedy naprawiali, stało się coś takiego, co dla nas może jest dziwne. To znaczy, poszedł człowiek i znalazł księgę prawa Pana. I w dziejach Izraela były takie momenty, kiedy księga Pana po prostu leżała całkowicie odłogi. Jej nie było w życiu tych ludzi. I musieli ją znaleźć gdzieś tam w jakimś zakamarku i zacząć czytać. I pytanie, jaka reakcja? Teraz mamy tą księgę na półce, słuchajcie. Każdy z nas ma tą księgę na półce. I teraz jest pytanie, w jaki sposób ona jest traktowana w naszym życiu. Bo my możemy tą księgę mieć na półce, my możemy ją nawet czytać, ale możemy tego w ogóle sobie nie brać do serca. I to w pewnym momencie przestaje być dla nas miecz. To się robi drewniany mieczyk w sumie, dlatego że my to tak traktujemy. Nasze serce twardnieje i tam się to nie wbija. To jest dziwne. To jest naprawdę niebezpieczna rzecz. Ale jeżeli chcemy naprawić, jeżeli chcemy to wszystko zmienić, to Pan Bóg nam serce zmiękczy. Tak bardzo, żeby to weszło. To ostrze. I kiedy naprawiamy dom Pana, kiedy chcemy coś wreszcie zmienić, po tym jak oczyściliśmy, bo od tego zawsze trzeba zacząć. Od oczyszczenia wszystkiego z bożków. I nikt tego za nas nie zrobi. My nie możemy siedzieć i się modlić. My nie możemy nic więcej komukolwiek tego zlecić. Nie ma takiej możliwości. I niedawno były takie momenty, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak bracia, nie wiem, albo my sami nie możemy ruszyć z miejsca. Bo nie możemy, bo coś się takiego dzieje, że albo mamy za dużo spraw, albo jesteśmy, nie wiem, w inny sposób myślami gdzie indziej. I mówiliśmy o tym, że no coś każdy musi zrobić sam. I wreszcie doszło do tego, że zaczęliśmy rozmawiać o takiej zdrowej dawce bojaźni Bożej. Nie ma innego wyjścia. Pan Bóg jest Bogiem bliskim, ale jest również Bogiem dalekim. I jak będzie trzeba, to On nam przypomni o jednej rzeczy. Jeżeli do ciebie nie dociera już nic, jeżeli ty jesteś zbyt zalatany, żeby dać Panu Bogu odpowiednią ilość czasu, żeby zacząć Go szukać, żeby zacząć oczyszczać to, co masz w sercu, to ty się zacznij bać. Dlatego, że zdrowa dawka bojaźni może być dobrą ostrogą, żebyśmy wreszcie ruszyli z miejsca. I kiedy nie pomaga już nic, kiedy nie pomagają, nie wiem, napomnienia, kiedy nie pomagają łagodne słowa, kiedy Pan Bóg nam okazuje miłość, pokazuje nam siebie ze wszystkich stron jako dobry ojciec, to w końcu musi dojść do sytuacji, kiedy on zacznie mówić: bój się. Po prostu się bój. I kiedy czytamy w objawieniu ten list do Laodycei, to tam jest napisane wyraźnie, że Pan Bóg nie przyjmie, zresztą mówiliśmy o tym, że kulawych ofiar nie przyjmuje. Malachiasz, brat czytał. Żeby sobie zrobić takie proste porównanie. Idź do człowieka, który jest wysoko postawiony, tam gdzie jesteś, na przykład do tego swojego namiestnika. Przyjdź z taką ofiarą do niego i zobacz, czy jak on cię potraktuje. No to w takim razie, jak traktujesz swojego Boga? I w trzecim rozdziale objawienia jest napisane coś takiego, że Laodycea, prawda, czyli ten ostatni kościół, mówi: nie jesteś ani zimny, ani gorący. Nie jesteś konkretnym człowiekiem. Nie, udajesz kogoś innego. My mówimy czasem, że to jest letniość. Czyli właśnie ani zimno, ani gorąco. 16 werset zresztą to mówi dokładnie. Ponieważ jesteś letni, ani zimny, ani gorący, to się wypluje cię z moich ust. Masz dobre samopoczucie, dobre mniemanie o sobie. I Pan Bóg mówi: radzę ci kupić o mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a twoje oczy namaść maścią, abyś widział. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. I słyszeliśmy dzisiaj świadectwa tego, jak człowiek jest w sytuacji naprawdę trudnej i ma całe serce pokiereszowane, ale Pan Bóg przychodzi i naprawdę go wzmacnia i naprawdę okazuje mu wielkie miłosierdzie. Tylko to się też nie bierze z niczego. To znaczy serce, jeżeli jest wrażliwe, bo jest dłuższy czas miękkie wobec Pana Boga, to ono odbierze to miłosierdzie. Ono będzie się tym miłosierdziem radować. Natomiast serce, które jest od niego daleko, to jest tak jak z budowaniem na piasku. Przyjdzie burza i okazuje się, że zmiotło. Nie ma. Pozostaje strach, pozostaje depresja, pozostaje coś, co właściwie jest według ciała, czyli są ludzie, którzy zawsze tacy byli. Ale są tacy, którzy doświadczają wtedy wielkiego miłosierdzia, mimo że według ciała powinni reagować inaczej. Bo to jest coś, co się zbierało przez dłuższy czas. Ta wierność w rzeczach małych okazuje się w momencie trudnym błogosławieństwem, kiedy przychodzi burza. I teraz, jeżeli my traktujemy Słowo Boże w taki sposób dobry, właściwy, to ono będzie błogosławieństwem. Jeżeli my o nim praktycznie zapominamy i nie chcemy się karmić, no to będzie trudno, będzie sucho. I Pan Bóg mówi: kocham cię, ale czasami się musisz przestraszyć zdrowo. Dla twojego własnego dobra. Bo inaczej nie ruszysz z miejsca. Nie oczyścisz, nie zaczniesz od budowy. Nie ma takiej możliwości. Jozjasz, wtedy kiedy zaczął słyszeć, bo tam dalej jest napisane, że kapłan Hilkiasz dał księgę, potem ją Szafan zaczął czytać przed królem, 18 werset. A gdy król usłyszał słowa prawa, rozdarł swoje szaty. I kiedy słowo przed nami ożywa i kiedy mówi do nas, to reakcja miękkiego serca jest dokładnie taka. Rozdziera swoje szaty taki król. Rozdzieram szaty ja. To znaczy dociera do mnie wreszcie, jakie to wszystko jest, w jakim ja stanie jestem. I teraz zobaczcie, co się dzieje od początku. To znaczy Jozjasz czyni to, co prawe w oczach Pana, chodzi drogami swego ojca Dawida, nie zbacza z nich ani na lewo, ani na prawo, a potem czytane jest mu prawo i on rozdziera szaty. Człowiek, który naprawdę dobrze żył, naprawdę szukał Pana, rozdziera szaty. Dlaczego? Dlatego, że jest również królem, czyli jest głową całego narodu. Przed chwilą widział, co ten naród wyprawia, oczyszczał, a teraz słyszy, co jest w prawie napisane i rozdziera szaty. Dlaczego? Dlatego, że tam jest w prawie napisane, co się stanie, jak będziecie tak żyć. i mówi do niego: idźcie, poradźcie się Pana co do mnie, co do reszty ludu w Izraelu i Judy, i Judzie, w związku ze słowami tej księgi, którą znaleziono. Wielki bowiem jest gniew Pana, który został wylany na nas za to, że nasi ojcowie nie strzegli słowa Pana, aby czynić wszystko, co jest napisane w tej księdze. No i no, trudno się dziwić, bo on najpierw musiał oczyścić, potem tą księgę znaleźli, zaczęli odbudowę, ale jak zobaczyli, co tam jest napisane, to się po prostu król przeraził. I my nie musimy doświadczać aż takiego bata, jak oni doświadczali, bo oni mieli prawo i tam mieli napisane: jeżeli zboczycie, to zobaczycie, co się stanie. To. A my dostajemy od Pana Boga dar, my dostajemy Jego miłosierdzie i naprawdę delikatnie się z nami obchodzi. I trzeba wiele, wiele pracy z naszej strony, żeby Pan Bóg zaczął pokazywać nam bat. Ale w pewnym momencie musi. Nie ma takiego, nie ma innego, na nas nie ma innej rady. Są ludzie, którzy mają trudne dzieci, dobrze o tym wiedzą, że czasami niestety, ale prośbą nie da rady. I wtedy mówi Jozjasz, żeby poszli wraz z tymi, którzy byli przy królu, do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tykwy, syna Hasry, strażnika Szat. Mieszkała ona w Jerozolimie po drugiej stronie miasta i opowiedzieli jej o tej sprawie. Czyli on się otwiera, on potrzebuje pomocy i on chce się poradzić Pana. My możemy pójść bezpośrednio do Pana, bo my nie musimy mieć pośredników, jak oni mieli proroków. Wobec tego my możemy iść do Pana. My możemy również przyjść i świadectwo złożyć w kościele. My możemy też prosić Kościół o modlitwę, dlatego że my potrzebujemy przełomu. My potrzebujemy przełomu, musimy się radzić Pana Boga, co w tej sytuacji zrobić. Bo rozdarcie, samo rozdzieranie szat niczego nie zmieni. Po prostu niczego nie zmieni. My możemy do końca życia siedzieć i rozdzierać szaty. I kiedy Pan Bóg przyjdzie, to wtedy nas może zapytać, co zrobiłeś z tą maścią, którą ja miałem dla ciebie. Bo dobrze mówiłeś, dużo mówiłeś, rozdzierałeś te szaty, rozdarłeś je na drobne kawałki, tylko co z tego? Więc jeżeli już nie chcesz po dobroci, to może zacznie się bać. Poszli do prorokini Huldy. I ona mówi tak. 23 werset. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Powiedzcie mężczyźnie, który was posłał do mnie. Tak mówi Pan. Oto sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców. Wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, którą czytali przed królem Judy. Za to, że mnie opuścili, palili kadzidło innym bogom, aby pobudzić mnie do gniewu i wszystkimi dziełami swoich rąk. Dlatego mój gniew zostanie wylany na to miejsce i nie zagaśnie. A królowi Judy, który was posłał poradę do Pana, powiedzcie, tak mówi Pan Bóg Izraela o słowach, które słyszałeś. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed obliczem Boga, gdy usłyszałeś Jego słowa przeciwko temu miejscu i przeciwko Jego mieszkańcom, a ukorzyłeś się przede mną, rozdarłeś swoje szaty i płakałeś przede mną, to również i ja wysłuchałem ciebie, mówi Pan. Oto przyłączę cię do twoich ojców i będziesz złożony w swoim grobie w pokoju, aby twoje oczy nie oglądały całego nieszczęścia, które sprowadzam na to miejsce i jego mieszkańców. I zanieśli tę odpowiedź królowi. To były inne realia. On był królem, odpowiadał za siebie i odpowiadał również za ten naród. I teraz zobaczcie, że Hulda mówi do niego w dwojaki sposób. Mówi do niego jako przywódcy państwa i mówi do niego jako do osoby prywatnej, można powiedzieć. Czyli mówi tak: narodowi, który się zbuntuje, obiecałem to i tamto, zgodnie ze słowem, które do nich wypowiedziałem, bo byli krnąbrni za to, że mnie opuścili. Ja sprowadzę na to miejsce to, co im obiecałem w ramach przymierza. Przymierze zawarli, w przymierzu była klauzula, co się stanie, jak będą posłuszni, co się stanie, jak będą nieposłuszni. Ale ponieważ ty się ukorzyłeś, ponieważ płakałeś przede mną, czyli nie tylko rozdał szaty, ale miał szczere serce i płakał. I to było coś, co było szczere, Bóg o tym wiedział. to ponieważ ty to zrobiłeś, to ty tego nie zobaczysz. Ty nie zobaczysz nieszczęścia, jakie na ten naród spadnie. I jakby to przełożyć na nasze, to można by powiedzieć tak. Idą takie czasy, jakie idą. Ci wszyscy ludzie nie wiedzą, co czynią. Ty do nich mówisz i przyjdą rzeczy straszne. Ale ty ich nie zobaczysz. Ja ciebie będę chronił. Jeżeli chodzi o rzeczy, które są eschatologiczne i ostatnie, to można by to przełożyć tak. Jeśli chodzi o nasze życie tutaj, teraz, to Pan Bóg honoruje to, że płaczemy, honoruje to, że rozdzieramy szaty, ale również czeka na to, co my z tym zrobimy. I co zrobił teraz król? Jeśli chodzi o naród, jeżeli chodzi o Jerozolimę, to już wiadomo, co się stanie. A teraz, ponieważ ty rozdarłeś swoje szaty, płakałeś przede mną, to ja wysłuchałem ciebie. On musiał do Pana wołać. O, twoje oczy tego nie zobaczą. I wtedy król posłał do wszystkich starszych Judy i Jerozolimy, zgromadził ich, następnie udał się do domu Pana, a wraz z nim wszyscy mężczyźni Judy i mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i lewici oraz cały lud, od największych do najmniejszych, i czytał do ich uszu wszystkie słowa Księgi Przymierza, którą znaleziono w domu Pana. Potem król stanął na swoim miejscu i zawarł przymierze przed Panem, że będą szli za Panem i będą przestrzegać Jego przykazań, świadectw, nakazów z całego serca, całą swoją duszą i wypełniać słowa tego przymierza, które zostały zapisane w tej księdze. Wtedy król nakazał przystąpić do przymierza wszystkim, którzy znajdowali się w Jerozolimie i Beniaminie, i mieszkańcy Jerozolimy postąpili zgodnie z przymierzem Boga, Boga swoich ojców. Wówczas Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem synów Izraela i zobowiązał wszystkich, którzy się znajdowali w Izraelu, aby służyli Panu swemu Bogu. Przez wszystkie jego dni nie odstąpili od naśladowania Pana Boga swoich ojców. Nie wiem, czy pamiętacie Ezechiasza chyba, nie? Ezechiasz ciekawą rzecz zrobił, bo zareagował zupełnie inaczej. Kiedy Bóg powiedział, że on nie zobaczy rzeczy, które sprowadzi na to miejsce, to Ezechiasz powiedział: to świetnie, bo ja tego nie zobaczę. Pamiętacie to? Ja tego nie zobaczę. Bardzo dobrze.
Sprawiedliwy.
Tak. Czyli po prostu no ucieszył się, że jego to osobiście nie dotknie. A tutaj mamy inną reakcję. To znaczy król zawiera przymierze. To nie znaczy, że zawiera nowe przymierze z Panem Bogiem. Dlatego, że przymierze się zawierało w rodzaju jako umowę. Czyli on po prostu umówił się, nakazał i powiedział ludowi, że będą chodzić zamiar przymierze przed Panem, nie z Panem, przed Panem, że będą szli za Panem i przestrzegać Jego przymierza, czyli przykazań, czyli mają wrócić do tego, co już było napisane. Umawiamy się na to, ja jako król staję przed Panem i nakazuję przystąpić do tego wszystkim, którzy znajdowali się w Jerozolimie i Beniaminie. I naród to robi. Czyli wracam do takiej relacji z Bogiem, jaką powinienem mieć. Wracam do słowa, wracam do sprawiedliwego życia, płaczę przed Panem, Bóg to widzi i to będzie żywe. I tu w 33 wersecie jest: wówczas usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkim. Czy jeszcze było coś do skończenia? Jeszcze więcej zobaczył. Zajrzał pod podszewkę i okazało się, że to, co oczyścił, to jest jeszcze za mało. Bo słowo, bo teraz wyszło, konkretna rzecz z tego wyszła. Czyli płakałem przed Bogiem i powiedziałem Bogu: tak, ja w tej chwili chcę iść za Tobą. Jako król jeszcze powiedział: wy jeszcze pójdziecie za Tobą. Za Bogiem. I przez wszystkie jego dni nie odstąpili od naśladowania Pana Boga swoich ojców, bo taki był król. I to było w jego sercu. On powiedział tym ludziom, że tak trzeba robić. I teraz jak to się znowu przekłada na nasze? Bóg do mnie mówi, ja jestem w złym miejscu, w takiej stagnacji. Nie ma niczego żywego. Pan Bóg do mnie mówi, bo mnie kocha. W końcu do mnie mówi: słuchaj, tak dalej być nie może. Postawmy na bojaźń teraz. Skoro nie chciałeś się upamiętać inaczej, to postawmy na bojaźń. Bo mówiłem cierpliwie, nic z tego nie wyszło. Miękkie serce odpowiada, oczyszcza, naprawia dom, idzie nawet do zboru i mówi: słuchajcie, bo ja widzę, że coś może i w zborze jest nie w porządku. Ale ja się otwieram, ja mówię i płaczę nawet. Przychodzę do Pana Boga, być może proszę o modlitwę, cały Kościół, może tak być. I zaglądam pod tą podszewkę, którą sobie tak fajnie wygładziłem. I tam są rzeczy, które trzeba ewidentnie oczyścić. Potem Pan Bóg do mnie mówi: jeszcze to jest do oczyszczenia, zobacz. Bo tego do tej pory nie widziałeś albo nie chciałeś widzieć. I wtedy zaczynamy ruszać z miejsca. Pan Bóg do nas mówi: ja cię oszczędzę, chociaż dookoła ludzie są, którzy nie będą oszczędzeni, ale ja cię oszczędzę. Przyjdzie na ten świat, przyjdzie sąd, ale ty zostaniesz oszczędzony. Tylko przestań rozdzierać szaty, a zabierz się za to, co tu czytasz. Za relację ze mną. Za słowo, tak konkretnie, żeby ono zaczęło do ciebie docierać. I człowiek poruszony, to on przychodzi do zboru i mówi: słuchajcie, no to musi być inaczej, bo przecież popatrzcie. I może zachęcić również innych świadectwem do tego, żeby oni zajrzeli swoje serce, bo oni też mogą być w stagnacji. I może zaczną budować dom pański, tak jak pisze Ageusz, nie? Bo buduje te domy, masz tafelkami, tam jest takie słowo, że one są wykładane tym i tamtym. A gdzie jest dom pański w tym wszystkim? I zobaczcie teraz, zbieracie dużo, a macie z tego niewiele. To już cytuję z pamięci Ageusza w tej chwili. Jak się wam powodzi? I dlaczego wam się tak powodzi? Ano dlatego, że dom pański stoi i nic się z nim nie dzieje, a wasze domy są wykładane tym i tamtym. Bóg jest dobry, miłosierny, Bóg jest bliski, ale ponieważ jest bliski, to czasami musimy doświadczyć Jego odległości. Żeby On po prostu pokazał nam: popatrzcie, widzę to, widzę to, widzę to, i ponieważ jestem ci bliski, ponieważ cię kocham, to w takim razie przyjrzyjmy się teraz temu wszystkiemu, zacznijmy to oczyszczać, a potem przyjdzie czas na dom, a potem zaczniesz czytać słowo i ono cię zacznie z powrotem dotykać. I wtedy wrócisz na moje drogi. Właśnie dlatego, że cię kocham, tak zrobimy. Nie dlatego, że masz nad sobą bat. Tylko dlatego, żeby nasza relacja, która wynika z miłości, była relacją obustronną, tak jak powinna być. Amen.